efemerydy na poziomie dekorowanych fabryk assemblerów budujących stanowe strategie testowe będące sygnaturami.
Cześć, witam Was bardzo serdecznie w 14 odcinku podcastu serwisu DefEnv. Ja jestem Adrian, a razem ze mną dzisiaj jest także Bartek.
No, siema.
Bartku, bardzo dziękuję, że przybyłeś dzisiaj do mnie, żeby troszkę pogadać. Z tego co wiem, to przygotowałeś temat i prosiłbym Cię, żebyś przedstawił go naszym słuchaczom.
Często mówimy o dobrych praktykach na naszym kanale. I pojawił się taki temat jak overengineering, czyli jak zabić projekt w zalążku. Czyli taka hipotetyczna sytuacja, w której mamy już te umiejętności, mamy te możliwości, ale jeżeli źle je zastosujemy, czyli zastosujemy ich albo za dużo, albo w złym kontekście, albo sprawimy, że nasza aplikacja jest trudna do rozwijania. I przychodzi klient z przysłowiowym problemem i mówi: wprowadźcie mi prostą zmianę lub wprowadźcie mi jakąkolwiek zmianę. I no, nasi lead inżynierowie robią karpia i mówią, że to w sumie wcale nie jest prosta zmiana, bo albo tego się nie da zmienić, albo nie potrafimy już, nawet nie wiemy, gdzie to zmienić, albo zmiana wiąże się z tym, że musimy wydać na przykład 20 czy 30 mandatesów na zmianę, która z punktu widzenia klienta jest strategiczna, prosta i powinna powstać w ciągu dnia. I pojawia się pytanie, co możemy w tym zakresie robić, albo czego nie powinniśmy robić, żeby do takiej sytuacji dopuścić?
Może na samym początku wyjaśnilibyśmy nieco, czym jest ten overengineering, bo to wiąże się też z tym, że dostarczamy trochę więcej, niżeli jest zaplanowane, niżeli to, czego oczekuje na przykład klient. Że wymyślamy sytuacje, które de facto są naszymi spekulacjami, tylko i wyłącznie po to, żeby w jakiś sposób się zabezpieczyć. Że okej, jak klient do nas wróci z tym tematem ponownie, na przykład z tą daną funkcjonalnością, będzie prosił, żebyśmy teraz dali dodatkową możliwość, nie wiem, eksportu jakiegoś bardzo skomplikowanego, długotrwającego, to my, deweloperzy, zaczynamy myśleć. Kurczę, to zróbmy tu kolejkę, zróbmy tutaj to, zróbmy to, tylko i wyłącznie po to, żeby na ten moment na przykład zapisać coś do pliku tekstowego, co waży 1 kilobajt. Nie potrzebujemy tutaj technicznych rozkmin i takiego podejścia inżynierskiego, bardzo skomplikowanego, tylko moglibyśmy to zrobić w jakiś łatwy sposób, no ale że wiemy, że być może, klient do nas przyjdzie i będzie chciał teraz generować z tego milion PDF-ów. Strzelam, nie wiem, głupi pomysł. Ale zabezpieczamy się przed takim czymś.
To jest tak, to wynika z tego, że pomimo, że mamy, nawet jak mamy dobrze zebrane wymagania, to chcemy zrobić coś więcej, chcemy zrobić, wyprzedzić te wymagania, chcemy być lepsi i wynika to pewnie z jakichś doświadczeń, które mamy lub strachu przed tą nieoczekiwaną i niespodziewaną, że tak użyję sarkazmu, zmianą, która się wiąże jednak z naszą pracą, prawda?
No tak, no przyzwyczailiśmy się do tego, no, nie?
Że ostatnio razem coś zrobiliśmy i to nas kopło w dupę, a w chwili obecnej chcemy zrobić wszystko, bo my już wiemy lepiej, co się wydarzy, więc wkładamy tą nadmiarowość. Wkładamy tą dodatkowy kod, dodatkowe zabezpieczenia, dodatkowe mechaniki, dodatkowe wzorce i tak dalej, które mają nas ustrzec przed czymś, co może nie nadejść.
Bardzo często widzę właśnie coś takiego, że my wiemy lepiej, niżeli biznes. My mamy pomysłów na 100 różnych feature'y, ale biznes do nas przyjdzie i przyniesie 100 swoich pomysłów na inne feature'y, które w ogóle się nie powielają z tym, co my sobie wymyśliliśmy. To, że jesteśmy wykształconymi inżynierami, super, ale musimy patrzeć na tworzenie oprogramowania też pod innym kątem, kątem użytkownika. My wiemy dużo na temat komputerów, na temat stylów zapisywania plików, formatów tych plików, ale to może nie do końca być na przykład potrzebne użytkownikowi. A on potrzebuje bardzo czegoś prostego. Dla niego to będzie wystarczające. Nie potrzebuje listy 100 elementów, gdzie wybiera sobie format, którego i tak nie rozumie, co to jest w ogóle. Nie? To jest,
pojawia się taka metafora bólu. Czyli jak ktoś do nas przychodzi, przyjmijmy, że przychodzi klient i mówi, że ma jakiś problem, to my mamy go uśmierzyć, rozwiązać lub zaoferować cokolwiek, co mu pomoże. W najmniejszym możliwym koszcie i najszybciej, bo jeżeli tego nie zrobimy, to tak będzie jak, tak samo jak z lekarzem. Przychodzimy do lekarza, coś nas boli, lekarz mówi: operacja za dokładnie 27 lat i 15 sekund. To w żadnym stopniu nie rozwiązuje tego problemu, więc teraz przełóżmy to na naszą sytuację, w której do nas przychodzi klient i mówi, że słuchajcie, potrzebuję tego przycisku, bo za dwa dni mam ważną prezentację. Ale spoko, my wiemy, że pod tym przyciskiem nie może się kryć tylko zapis do tego pliku, tylko musi być dodatkowo więcej. Muszą być 4 warstwy, bo my już wiemy na 100%, że bez architektury warstwowej, bez CQRS-a czy bez innych mechanizmów, które nas chronią, nie klienta w tym momencie, tylko nas chronią, no nie może się obejść. I overkomplikujemy wszystko, ale my w tym momencie nie dostarczamy mu żadnej wartości, tylko my ustrzegamy się przed tym, żeby móc mu w przyszłości cokolwiek dostarczyć. Nie? To jest tak, taki dziwny strach, który się przynajmniej do tej pory, jak spotkałem, pojawiał. I tak zapominamy o tej jednej ważnej rzeczy, że przede wszystkim to powinno działać jako na tym pierwszym miejscu, nie? A dopiero później możemy się bić z tymi wszystkimi rzeczami, które są ukryte. Bo z punktu widzenia klienta, jak to nie działa, jak to nie robi to, co ma robić, czego oczekuje od nas klient, czy oczekuje użytkownik, czy ktokolwiek inny interesariusz, no to możemy się położyć i nie dostarczyliśmy w sumie w tym momencie nic innego, nic użytecznego.
Trafiłem całkiem niedawno właśnie w kontekście naszego tematu dzisiejszego na cytat Ferdinanda Porsche. Brzmiał on mniej więcej w taki sposób, że idealny samochód wyścigowy przekracza linię mety na pierwszym miejscu i od razu rozpada się na kawałki. On osiągnął swój cel. Został zbudowany, osiągnął cel i jeżeli tym celem było wystartowanie w jednym wyścigu i jego wygranie, to go osiągnął. I to można by było przenieść na ten grunt programistyczny.
Znaczy wolelibyśmy, żeby aplikacje się nie rozpadały od razu.
Się nie rozpadały. Tak. Ale do czego dążę? Do tego, że w momencie, kiedy mamy zbudować produkt, który ma działać przez powiedzmy 2 miesiące i po tym czasie ten produkt będzie po prostu usunięty, jego nie będzie, skasowany, zapominamy o nim, to żebyśmy też nie podchodzili do tworzenia takiego produktu, jak do produktu, który przez wiele lat będzie utrzymywany. Że pewne praktyki w tym momencie nie przynoszą nam sensu. Praktyki związane, nie wiem, ze stawieniem całego procesu CI/CD, układania procesów tego developmentu, reguł, które tam będziemy teraz po prostu stosować. Wiemy, że ten projekt jest do zaimplementowania w miesiąc, czy w dosłownie parę tygodni, to też robimy taki przerost formy nad treścią.
Ale tu powiedziałeś jedną istotną rzecz, że zanim przystąpimy do realizacji, musimy poznać kontekst użycia. Kontekst użycia i jaki cel spełniamy. Jeżeli faktycznie, jak mówisz, celem jest jeden wyścig i się rozpaść, robimy to. Żeby się rozpadło, robimy wszystko, żeby spełniło te oczekiwania, czyli najprawdopodobniej, żeby był najszybszy albo pierwszy na mecie. Natomiast jeżeli są inne mechanizmy wymagane od nas, czyli na przykład, że to jest wieloletnia aplikacja, musi być bezpieczna i tak dalej, to w tym momencie robimy wszystko, gdyż to jest nasze primary wymaganie. To jest ta główna wartość, którą musimy dostarczyć. Bez tej informacji, bez wiedzenia pod jakim kątem projektujemy aplikację, czy pod jakim kątem zmieniamy, to każda podjęta decyzja może doprowadzić do tego overengineeringu. Czyli zrobimy coś, co nie jest potrzebne i coś, co nam kopnie w przyszłości w życiu.
W przypadku na przykład projektów, które trwają jednak dłużej, często jest tak, że zaczynamy tworzyć to oprogramowanie, ten proces trwa przez wiele miesięcy, a tego produktu nie dostarczamy w żaden sposób. Nie weryfikujemy, czy on będzie na przykład się sprzedawał na rynku, czy on odpowiada potrzebom użytkowników. Według mnie takim dobrym podejściem w tym przypadku jest ten tak zwany MVP, czyli tworzymy taką korową, powiedzmy, część aplikacji z minimalną ilością funkcji, którą przedstawiamy użytkownikom, czyli bardzo szybko staramy się zweryfikować, czy nasz pomysł na biznes, na produkt jest sensowny, czy użytkownicy będą chcieli z niego korzystać. Czyli na takim wysokopoziomowym też podejściu ten overengineering istnieje też. Bo możemy dodawać kolejne funkcjonalności, które nigdy w życiu nie będą używane przez użytkowników, tak. Bo to jest zbędne, oni tego nie potrzebują.
Na poziomie procesów powiedziałeś taką fajną rzecz, że ja się spotkałem z takimi przypadkami, w którym siadamy i przez pierwsze 2 miesiące nie jest robione kompletnie nic pod kątem produktu, ale już mamy postawiony proces budowania, mamy postawione odpalanie testów, mamy postawione wszystkie rzeczy, jeszcze mamy SCA, żeby analizowała kod, mamy wszystkie te dodatkowe rzeczy, które nigdy nie dadzą żadnej wartości klientowi, nigdy nie dają żadnej wartości użytkownikowi, są istotne, ale przychodzi klient na przykład na wizytację i mówi, co zrobiliście. No przez te 2 miesiące zrobiliśmy to, o czym teraz mówiliśmy i co ma w tym momencie
A gdzie
powiedzieć?
Jest ta wartość, gdzie, którą dostarczyliście?
Ale nie mamy linijki kodu.
Nie ma nic.
Tak, ale jesteśmy zabezpieczeni pod każdym kątem, że nigdy nie zapomnimy średnika w odpowiednim miejscu, nigdy nie będziemy mieli złej konwencji nazwy, a nie powstała ani jedna linijka wykonywalnego kodu. Teraz zeszliśmy na taki niski poziom z powrotem, ale faktem jest to, że te rzeczy są potrzebne, ale one mają odpowiedni moment w projekcie.
Ja się z Tobą zgadzam. Jeden z ostatnich projektów, w którym miałem możliwość uczestniczyć, właśnie powstał trochę inaczej. Najpierw została dostarczona ta wartość biznesowa. Ten kod nie był najlepszy. On nie był przygotowany na zmianę, na rozszerzenie. Potrzebowaliśmy trochę czasu, żeby to naprostować i dopiero wtedy wprowadzać te elementy, których zabrakło. Czyli wtedy skupiliśmy się na continuous integration, na continuous delivery, na zautomatyzowaniu pewnych procesów, które były wykonywane po prostu manualnie. No bo one nie przeszkadzały, znaczy powodowały błędy, tak, czasami, ale bardzo szybko zweryfikowaliśmy, czy ten produkt się przyjmie na rynku.
I tak jak pamiętacie, kiedyś mówiliśmy o code review. To jest dość fajna rzecz, że code review można też robić z inną osobą przy komputerze, a nie trzeba od razu do tego zasięgać jakiegoś, nie wiem, Crucible'a, Gerita czy innych mechanizmów, które wymagają od nas troszeczkę pracy. Tak, wiem, że dla niektórych to jest proste do konfiguracji, ale osoby niedoświadczone, jeżeli miałyby takie coś zrobić, to pewnie zajmie to im 2-3 dni, które mogłyby poświęcić na dodanie feature'a z punktu widzenia klienta, który może go przekonać do tego, że nasza firma jest odpowiednim wytwórcą kodu. Mhm. Czyli na wszystko, jak mówię, jest czas, a niektóre mają swoją alternatywę, która tak, na początku będzie zabierała więcej czasu i nie jest tak wygodna w użytkowaniu pewnie jak tule, które zostały napisane, ale też dostarcza nam te wartości, których jako my deweloperzy oczekujemy.
Dobra, Bartku, a teraz schodząc trochę niżej, powiedzmy na poziom architektury, rozwiązania technicznego, na poziom samego kodu. Ja bym chciał zacząć od tego, że projektowanie architektury też jest skomplikowanym elementem, skomplikowanym w ogóle procesem i nie powinniśmy się nastawiać na takie projektowanie big design up front, czyli zaczynamy projektować wszystko od góry do coraz mniejszych szczegółów i planujemy technicznie od A do Z. I nagle się okazuje, że jedna mała zmiana burzy nam cały koncept.
Znaczy to jest akurat norma, że jedna zmiana może zburzyć nam koncept, ale ważne jest to, że architektura ma służyć do tego, żeby pewne rzeczy porządkować i ma nam dać jakiś frame, czyli jakieś rusztowanie, tak, jakieś rusztowanie, które nam, ale też ma być przystosowane do tego, żeby ewoluować tak, jak ewoluują wymagania i nasze rozumienie aplikacji. Zauważcie, że jedną z pułapek przy projektowaniu oraz pisaniu kodu jest to, że podejmowanie decyzji na samym początku, kiedy mamy największą niewiedzę o tym, co projektujemy, co realizujemy, jest skazane na to, że pewne drzwi sobie pozamykamy i już nigdy nie będziemy mogli tymi drogami pójść. Więc nie mówię, żeby do samego końca, wiecie, odciągać podejmowanie decyzji, ale żeby wybierać te, z którymi, czy tam architektury, rozwiązania, z którymi się czujemy bezpiecznie i które dają nam największe możliwości rozszerzenia.
Trzeba też balansować między tym dostarczeniem do klienta. Ja miałem taki projekt, w którym de facto cały projekt był monolitem. On był dostarczony, on spełniał wymagania biznesowe. Troszkę one się potem zmieniły, zmienił się koncept tego projektu, nie jedno wdrożenie, a produkt, wdrożenia u wielu różnych klientów. I to, co mi się podobało, to było podejście, że dobra, mamy monolit. Jest tam parę rzeczy, które należałoby poprawić. Znaleźliśmy te elementy, które będą wymagały częstej zmiany i zaczęliśmy wyciągać to jako osobne już wtedy mikroserwisy. Część dalej była takim monolitem, który sobie żył. I ja bym chciał zwrócić uwagę na to, że pojawiają się nowe trendy w architekturze oprogramowania, to, że nagle wszyscy robią mikroserwisy, że wszyscy teraz przechodzą na lambdy.
Tak, CQRS-y, event sourcingi.
Niekoniecznie jest dobre w naszym projekcie. Że trzeba zauważyć, jaką to nam da korzyść. Krótkoterminową, długoterminową, żebyśmy widzieli, że wdrożenie tych praktyk przyniesie kasę tak de facto.
No, może nie kasę, ale na pewno wartość klientowi.
Bo popatrzcie, jeżeli musisz zmienić jeden serwis, który odpowiada za pobieranie danych skądś, z zewnątrz, to łatwiej jest go wymienić, jeżeli jest wyciągnięty, odseparowany od całej reszty, ma bardzo jawne interfejsy wejścia-wyjścia, żyje nawet w swoim środowisku, jest napisany w zupełnie innym języku programowania niż cała reszta, niżeli grzebać się teraz w monolicie, który nagle się okazuje, że nie umożliwi nam komunikacji z protokołem, który jest nam teraz potrzebny, bo nie ma do tego biblioteki.
Tak, ale żeby pamiętać, żeby nie popadać w przesadę, żeby skakać z tego monolitu na główkę, przechodząc w 100% na dużą ilość mikroserwisów.
Dlatego ja powiedziałem, tak, że część została monolitem. To tak. Nie było tak, że nagle wszystko stało się mikroserwisami.
Istotne jest to, żeby nie ulegać hype'owi, żeby podejmować logiczne decyzje. Że fajnie jest, gdy wszystko jest porozdzielane do tych mikroserwisów, ale popatrzcie, jeżeli nigdy nie wykonamy zmiany nigdzie, tylko mamy specyfikacje od góry do dołu, jak wcześniej mówiliśmy w przypadku tego Porsche, to nie ma sensu odseparować tych rzeczy, jeżeli nigdy ich nie wymienimy. Bo to jest tylko czas wrzucony w ten hype, żeby coś było po prostu nie z punktu widzenia aplikacji pełniło lepszą rolę, czy bardziej użyteczne, tylko z punktu widzenia, żeby nam się lepiej, żebyśmy mogli się bardziej pobawić chyba w tym wypadku.
To jest takie balansowanie pomiędzy taką 100% techniczną doskonałością, bo wiemy, że to jest trend i w ogóle super, a tym, co, nie wiem, powiedzmy, mając 70% tej technicznej doskonałości, uzyskujemy nasz cel, do którego dążymy. Że nie potrzebujemy właśnie wszystkiego teraz poprawiać, zmieniać, że są pewne elementy, które mogą zostać, bo nie modyfikujemy ich, a modyfikacja na nowy styl w ogóle nam nic nie da. Nie da żadnej korzyści.
Tak jak z czytaniem o, nie wiem, na przykład o wzorcach projektowych, że potem mamy tak zwany pattern hype, czyli czytamy się informacje o tym, że tutaj mamy singletony, tu mamy fabryki abstrakcyjne, tu mamy strategię i w pewnym momencie zaczynamy te wzorce widzieć wszędzie. I z rozwiązania, które można zakodzić na 3-4 linijkach, które faktycznie jest czytelne i przy takim czasie, jaki mamy, jest wystarczające, to nam się pojawiają jakieś efemerydy na poziomie dekorowanych fabryk assemblerów budujących stanowe strategie testowe będące singletonami. Przeczytałem to z kartki. Tak. Musiałem to wcześniej napisać, bo znaczy musiałem to wcześniej spisać, bo takie coś po prostu spotkałem i do dziś nie wiem, po co ktoś to stworzył. Ale bardzo zacna efemeryda, polecam. Natomiast to jest właśnie to, że jak, jeżeli ktoś ma młotek, to wszędzie będzie widział gwoździe, nie? Na takiej samej zasadzie. I powstaną nam rzeczy, które faktycznie są wzorcami projektowymi, nawet skombinowanymi, ale które nie przyniosą nam żadnej wartości, bo w tym momencie to jest jakaś forma zaciągnięcia długu technicznego.
W tej kwestii technicznej ja bym chciał jeszcze wyróżnić taki element, że jako programiści staramy się wszystko abstrahować, tak? Nakładamy abstrakcję, staramy się wszystko wyciągać do czegoś, co jest generyczne, staramy się pakować jakąś logikę w jednym miejscu, no bo przecież jak przychodzi nowa akcja związana z użytkownikiem, no to odpowiednie miejsce, gdzie to powinno się znaleźć, to jest oczywiście user service, który puchnie, ma 8000 linii kodu, tak samo w drugą stronę, że nagle wszystko staramy się robić mega generyczne. Generyczny mapper, generyczny builder, generyczny walidator, wszystko generyczne. I nagle z tej generyczności, zamiast czerpać korzyści, znowu się zaczynamy bujać, bo kurczę, tu jednak muszę w tej generyczności dorzucić ifa, bo teraz mój nowy obiekt, który stworzyłem, no nie przewidziałem tego w generycznym obiekcie, który będzie musiał wykorzystać też ten obiekt.
No języki mają to do siebie, że dają dużo więcej możliwości, na przykład jak generyczność, której nie musimy praktycznie korzystać, która nam albo zwiększa złożoność przypadkową, tak jak w tym wypadku, jak powiedziałeś, albo powoduje, że no, czytelność kodu jest daleka od oczekiwanej.
Nawiązując jeszcze do abstrakcji, którą tak bardzo lubimy jako programiści, ja sam ją lubię jak najbardziej, wielokrotnie w sumie podkreślałem chyba ten temat podczas podcastów, trzeba na nią uważać, ponieważ źle wprowadzona jest dużo gorsza od powielania kodu. Nagle nasza abstrakcja jest tak bardzo abstrakcyjna, że w ogóle nie jesteśmy w stanie z niej korzystać.
Czyli przychodzi nowa osoba do projektu, patrzy na to i zastanawia się, czy to Picasso, czy inny malarz zmalował, bo ja nie jestem w stanie ogarnąć. I bez pomocy innej osoby, czyli najprawdopodobniej autora, nic nie zrobi.
No tak, bo w ogóle jej nie rozumie. Proste problemy zostały wyabstrahowane w taki sposób, że są nieczytelne. Abstrakcja ma nam wspomagać tą czytelność kodu przede wszystkim. Ma nam umożliwić rozszerzanie kodu o nowe funkcjonalności, ale nie powinna wprowadzać takiego czegoś, że przychodzę i ja się zastanawiam, co to jest za obiekt, nie? Do czego on będzie służył, w ogóle co jest wynikiem tej abstrakcji. I druga rzecz to jest wrapowanie pewnych rozwiązań, bibliotek, szczególnie tych, które są wbudowane w języki programowania, naszymi właśnie kolejnymi tutaj wraperami. Także owrapujemy sobie teraz klasę do obsługi plików, którą natywnie mamy w C#. No bo przecież może kiedyś wymienimy ją na jakąś inną bibliotekę zewnętrzną. To też jest dla mnie śmieszne. Ja rozumiem, że chcemy abstrahować, chcemy podmieniać pewne elementy, tylko uważajmy z tym. No bo jaki jest sens wrapowania biblioteki natywnej? I trzecią rzecz, którą bym jeszcze tutaj tak podrzucił, to jest to, żebyśmy wykorzystywali gotowe rozwiązania. Jeżeli mamy bibliotekę, która ma realizować nam, nie wiem, powiedzmy formę abstrakcji do bazy danych, spełnia ona nasze oczekiwania, a ewentualnie brakuje jakiejś małej rzeczy, to nie żebyśmy teraz zaczęli pisać ją od nowa, dokładać tam niestworzone rozwiązania, z których tak nie skorzystamy, tylko żebyśmy wykorzystali tą bibliotekę, a obok do niej dostawili coś, co uzupełni nam te brakujące ogniwo. Albo jeszcze lepiej, zróbmy pull requesta, dodając tą funkcjonalność, której nam brakuje. Jeżeli faktycznie ta funkcjonalność będzie sensowna, to ona się pojawi w tej bibliotece. A jeżeli zostanie odrzucona, to też powinna nam się zapalić światełko w tunelu, że chyba coś nie tak jest z naszym podejściem. Może powinniśmy to przemyśleć.
Myślę, że już dużo fajnych rzeczy dzisiaj padło, ale tak, żeby zostawić naszych słuchaczy z jakimiś takimi krótkimi radami podsumowującymi całe dzisiejsze nasze wystąpienie, to co byśmy zostawili?
Na warstwie kodu, który rozwijamy jako inżynierowie, ja bym powiedział, żebyśmy się zapoznali z tymi podstawowymi praktykami extreme programmingu. bo tam jest parę rzeczy, które ze sobą się bardzo ładnie łączą, dając nam właśnie takie małe rady, jak nie robić tego overengineeringu.
Wielokrotnie mówiliśmy przy okazji różnych technik, na przykład TDD, które omawialiśmy, że warto brać te narzędzia lub te techniki, które pozwalają nam pisać tylko ten kod, który w chwili obecnej jest potrzebny. Żeby nie pisać czegoś, co jest na zapas, co może nigdy nie być użyte, no ta defensywność jest sensowna, kiedy jest uzasadniona. W momencie, w którym nie jest, no to marnujemy czas na tworzenie rzeczy, które nigdy nie będą wykorzystane.
De facto powiedziałeś jedną z zasad extreme programmingu, jaką jest jagni. Jeżeli czegoś nie będziesz potrzebował, to tego nie rób.
To przemawia za takim fajnym stwierdzeniem, że pierwszym krokiem, jaki powinniśmy zawsze uczynić, to jest doprowadzić coś, żeby działało. Żeby dawało ten efekt, żeby dostarczało tą wartość. I taka rzecz, która zawsze mi z tyłu głowy się pojawiała, to że brzydki działający kod jest lepszy niż nawet najpiękniejszy niedziałający kod. Tak jeszcze, żeby nie przekomplikowywać rzeczy, że prostota jest lepsza w tym wypadku, w przypadku kodu, niż przekomplikowanie, które ma nas ustrzec przed znowu jakimiś demonami, których nie wiem, może widzieliście w poprzednim projekcie, może ktoś z was zauważył coś, co nawiedza go w nocy i się budzi cały spocony, ale istotne jest to, że skupiamy się na tej chwili obecnej. Czyli ta prostota może nam wielokrotnie uratować życie.
No de facto, jeżeli system jest prosty, to wtedy wydaje mi się, że działa najlepiej. Jeżeli jest prosto napisany i prosto można go zrozumieć.
Czyli implementujemy więcej rzeczy, które dotyka złożoności esencjonalnej, a mniej tej, które dotyka złożoności przypadkowej. Oczywiście nie unikniemy tego, żeby ta złożoność przypadkowa się pojawiała, bo ją sami wprowadzamy, wybierając różne narzędzia, ale chcemy minimalizować tą złożoność.
Powinniśmy unikać tej niepotrzebnej złożoności.
I powinniśmy unikać zaciągania zbyt dużego długu.
Technicznego.
Technicznego, znaczy zwykłych też. Ale ten techniczny jest łatwiej spłacać z tego, co kojarzę. Chociaż nie zawsze.
To zależy, ile zarabiasz, nie? Dobra, to myślę, że powiedzieliśmy trochę na temat overengineeringu. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, macie jakieś doświadczenia właśnie z podobnym tematem i chcielibyście się podzielić tymi doświadczeniami, to zapraszam do zostawiania komentarzy pod tym odcinkiem. Tak więc dziękuję bardzo serdecznie i do usłyszenia.
Cześć.